Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym opowiadam o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie. A jest dzisiaj ze mną gościa, a właściwie gościni specjalna, Ewa Kolczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry Arturze, dzień dobry wszystkim.
Menadżerka, inżynierka z Amazon Development Center w Gdańsku, której bliska jest technologia generatywnej sztucznej inteligencji. I to się bardzo dobrze składa, ponieważ chciałbym właśnie o tym z Tobą dzisiaj porozmawiać.
Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Mamy formalności za sobą, także Ewo, powiedz mi, to kiedy poznałaś Aleksę?
Aleksę, tak, to może najpierw powiem prywatnie. Oczywiście usłyszałam o Aleksie już w 2014 roku, kiedy ona weszła na rynek, ale tak już osobiście poznałam Aleksę w 2016 roku, czyli ponad 7 lat temu, kiedy kupiliśmy nasze pierwsze urządzenie Echo do domu. Mieszkaliśmy wtedy w Stanach Zjednoczonych i obydwoje z mężem zaczynaliśmy pracę w Amazon, no i chcieliśmy wypróbować tą technologię we własnym domu. No i myślę, że warto pamiętać, że wtedy to była taka podstawowa wersja Aleksy. W tym 2014 roku, kiedy ona została wypuszczona na rynek, miała tylko 13 tak zwanych skilli, czyli tych umiejętności. Była dostępna na jednym rodzaju urządzenia, w jednym języku. No i myślę, że wszyscy, którzy tam przez te lata pracowali nad Aleksą, są dumni z tego, gdzie ona teraz jest, bo teraz tych skilli, tych umiejętności są setki tysięcy, jest dostępna w prawie 20 językach i no z tego, co ostatnio się dowiedzieliśmy, to jest miliard urządzeń podłączonych do Aleksy. Tutaj liczymy zarówno urządzenia Echo, jak i te urządzenia Smart Home. W każdej godzinie w Aleksie obsługujemy ponad 10 milionów interakcji. Więc tego jest naprawdę dużo, to się dzieje na całym świecie. No ale oczywiście moje pierwsze doświadczenia były proste. To było słuchanie muzyki, pytanie o pogodę, podstawowe fakty. Co ciekawe, oczywiście moje dzieci, które były wtedy na etapie edukacji, natychmiast tutaj zobaczyły okazję i pytała Aleksę, żeby im coś policzyła, żeby im powiedziała, jak się coś pisze. Także od razu było to wykorzystane w domu. No a tak zawodowo, czyli od środka, Aleksę poznałam w 2019 roku. Wtedy przeniosłam się z AWS-a do zespołu Alexa Text-to-Speech, czyli tego zespołu syntezy mowy. No i tam wrzucono mnie na głęboką wodę, ale uważam, że to było moje szczęście, bo dostałam taki projekt, który wymagał jakby zmian w Aleksie, jak to się mówi, end-to-end. Czyli praktycznie w każdym module, przez który przechodzi ta nasza interakcja z Aleksą, no i miałam szansę poznać i już ten moduł, który jest na urządzeniu, potem przez to, co się dzieje dalej, ten moduł, który wykrywa tego, tak jak budzimy tą Aleksę tym jej imieniem, potem jak ona rozpoznaje naszą mowę, jak przetwarza nasz naturalny język, jak wybiera, co tutaj, jak tu odpowiedzieć. No i w końcu ten zespół, w którym jestem, czyli zespół zajmujący się syntezą mowy. Także to wtedy, myślę, że w tym 2019 roku naprawdę poznałam Aleksę od środka.
Super, a powiedz mi to z Twojej perspektywy jako osoby, która śledzi trendy, patrzy na to, co się dzieje na rynku, jakiego typu drogę przebyła do tego momentu Aleksa? To jest raczej przedszkole, żłobek przedszkole, czy to jest tak, że jesteśmy już na progu jej, nie wiem, wejścia powiedzmy na studia?
No, fajna metafora. Tak, myślę, że jesteśmy na tym progu wejścia na studia. Już myślę, że naprawdę dobrze nam idzie to bycie tą takim wirtualnym asystentem, asystentką. Aleksa jest bardzo pomocna w domu, ale ciągle tam jeszcze jest trochę do nauczenia się, jeszcze jest trochę drogi do przebycia. No ale myślę, że te przykłady, tak, od tego jednego języka do prawie 20, od 13 skilli do setek tysięcy też pokazuje, jaki to był dynamiczny rozwój. To, to dużo tu się wydarzyło w międzyczasie, a ilość urządzeń, nawet nie wiem ile, ale jest ich naprawdę ogrom.
A jak wygląda kwestia języka polskiego? Bo myślę, że tutaj dużo słuchaczy i słuchaczek będzie też miało to pytanie z tyłu głowy. Kiedy doczekamy się, że Alexa będzie słyszała, rozumiała też i mówiła do nas w języku polskim?
No ja niestety nie mam żadnych informacji na ten temat. Tak, to zawsze, to pytanie zawsze pada, ale nie mam tych danych. Nie wiem, kiedy to będzie. Natomiast nasz zespół syntezy mowy oczywiście opracował język polski i ten język polski jest dostępny w naszym serwisie chmurowym AWS-owym, czyli ten serwis i to właśnie ten zespół, który ja prowadzę, zajmuje się tym serwisem AWS-owym, to jest zespół Amazon Poly. I na tym serwisie, także dla wszystkich biznesowych klientów AWS-owych dostępnym serwisie są polskie głosy. Rok temu na przykład wypuściliśmy fantastyczny głos Ola, bardzo naturalny, bardzo żywy. Jest on dostępny dla rozwiązań biznesowych, jeszcze nie na Aleksie.
Doczekamy się kiedyś, no. Ja jestem dobrej myśli. Co to oznacza, że Alexa nowej generacji, przedstawiona we wrześniu tego roku, czyli 2023, jest bardziej konwersacyjna? Jak mogłabyś to opisać?
Tak, to jest dobre pytanie, no bo tak naprawdę już od wielu lat, tak, ta Alexa jest naszym dobrym kompanem, asystentem, asystentką, ale jednak do tej pory ta rozmowa z Alexą, ta interakcja była trochę bardziej zadaniowa niż byśmy chcieli. To oczywiście wynikało z ograniczeń technicznych. Taka wizja produktowa Alexy zawsze była i jest w pełni naturalna i konwersacyjna. No ale teraz, kiedy do Alexy przychodzą te duże zmiany, które widzimy na rynku technicznym, czy umożliwione przez duże, bardziej ogólne modele z bilionami parametrów, czyli Large Language Models, LLM-y, tak naprawdę możemy przyspieszyć, możemy się stać jeszcze bardziej konwersacyjni i zaraz powiem, na czym to polega. Będę też chciała opowiedzieć jakby o tym, co jest szczególne dla Alexy, bo myślę, że słuchacze tutaj wiedzą już wiele o dużych modelach językowych, o LLM-ach. Ten cały hype wokół czata GPT trwa już rok, więc myślę, że tutaj jest ta wiedza. Chciałabym powiedzieć o tym, co jeszcze dodatkowo jest w Alexie, jakie są nasze dodatkowe wyzwania. Więc tak, po pierwsze chcemy, żeby ta głosowa konwersacja z Alexą była naturalna, tak jakbyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem. No i żeby tak było, Alexa musi rozumieć i dostosowywać swoją odpowiedź nie tylko do samej tej transkrypcji tekstu zapytania, ale też do mowy ciała, do tego, kto do niej mówi. No i w tym celu wykorzystujemy inne sensory, nie tylko mikrofon, ale też na przykład kamerkę, która jest obecna w urządzeniach Show. Po drugie, w głosowej konwersacji nie może być opóźnień, żeby ona była naturalna. Dlatego sporym wyzwaniem dla nas i dla naszego wykorzystania LLM-ów jest tak zwane latency, czyli to opóźnienie. U nas ono musi być minimalne. Po trzecie, i to jest super ważne, Alexa nie tylko odpowiada, tak, tekstem czy głosem, ale też robi mnóstwo rzeczy, steruje urządzeniami smart home, wysyła maile, kupuje rzeczy i my nie możemy sobie pozwolić na halucynacje obecne w innych modelach. No, po polsku mówi się, że papier wszystko przyjmie i tak LLM, który odpalamy w przeglądarce, może nam dać dowolną odpowiedź. Ale kiedy prosimy Alexę o konkretne akcje na podstawie konwersacji z naszym LLM-em, to nie może się ona pomylić. I jeszcze nie dość, że nie może się pomylić, to jeszcze musi wywołać szereg akcji, szereg interakcji przez wiele API z innymi urządzeniami. I tu też trzeba wiedzieć, że to nie można być takim prawie poprawnym. No bo albo nam się te światła włączą, albo się ta brama otworzy, albo nie. Nie da się tego zrobić tak troszkę. Po czwarte, no to już jest taki, wiadomo, Amazon, że skupia się na kliencie. Po czwarte, chcemy działać w sposób taki spersonalizowany, tak? Skoro ta Alexa jest, to urządzenie jest w naszym domu, jest no, U nas chcemy, żeby te odpowiedzi dostosowywała do użytkownika w zależności od jego ustawień, ale też w oparciu o poprzednie interakcje. I chcemy, żeby sama też miała jakąś osobowość, miała opinię, poczucie humoru. No i po piąte, i to jest dla nas zawsze najważniejsze, użytkownicy muszą mieć pełne zaufanie do Alexy, zaufanie, że ich prywatność w żaden sposób nie będzie naruszona. No i właśnie mierząc, to chciałam pokazać, że to nie jest takie proste, że to nie jest tylko wzięcie tego samego LLM-a, który mamy w przeglądarce i po prostu odpalenie, tylko trzeba zadbać o te wszystkie pozostałe aspekty, czasami tunując ten model, a czasami dodając dodatkowe warstwy. No i jakby udało się nam, ciągle się jeszcze mierzymy, ale udało się nam zmierzyć już z wieloma z tych wyzwań i w ten sposób ta konwersacyjna sztuczna inteligencja jest, a będzie jeszcze bardziej dostępna na Alexie. I czym to się objawia? No, na przykład kiedy rozmawiamy teraz z Alexą, nie będziemy musieli za każdym razem wywoływać ją jej imieniem. Tak? Wystarczy, że na przykład przy urządzeniach typu show zwrócimy się do niej, popatrzymy w jej kierunku. Tak jak mówimy, tak jak rozmawiamy z człowiekiem, wtedy ten człowiek, i tutaj ta Alexa, będzie wiedzieć, że to do niej mówimy. No oczywiście sama rozmowa będzie bardziej naturalna na dowolny temat, te odpowiedzi są naturalne, urozmaicone. No i oczywiście tak jak zawsze, nie tylko możemy rozmawiać, ale możemy też prosić Alexę o wykonanie wielu zadań, no i one się fizycznie wydarzą dla nas.
No to brzmi bardzo interesująco i tak dosyć nietypowo, bo do tej pory faktycznie Alexa była raczej kojarzona z takimi bardzo prostymi zadaniami. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, korzystając z tego rozwiązania. Teraz widzę, że w powrześniowym update'cie to właściwie już jest bardzo dojrzała technologia. Dobra, a jakbyśmy mogli się skupić na kwestiach osób niepełnosprawnych. W jaki sposób to nowe podejście do konwersacji, które uwzględnia niewerbalne wskazówki, tak jak mowa ciała, czy kontakt wzrokowy może pomóc, czy pomaga osobom niepełnosprawnym? Macie jakieś takie dane? Prowadzicie jakieś tego typu eksperymenty?
To jest w ogóle dla nas bardzo ważny obszar i zawsze się staramy, żeby ten nasz produkt i jego funkcjonalności był jak najbardziej inkluzywny i pomagał wszystkim grupom klientów. No i tak oczywiście z racji natury tego interfejsu głosowego osoby niewidzące i niedowidzące no są tutaj tą główną grupą, której pomagamy i one dzięki Alexie mają ten interfejs głosowy i to oznacza oczywiście dostęp do informacji i okno na świat. Podobnie też osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, które no, może nie mogą ręcznie obsługiwać urządzeń, dzięki tej integracji Alexy z urządzeniami smart home mogą być niezależne, nawet we własnym domu. To też jest ważne. Alexa ma też umiejętności dedykowane specjalnie dla właśnie osób z niepełnosprawnościami. Na przykład mamy taką funkcjonalność Show and Tell, gdzie osoby niewidzące mogą zidentyfikować różne podstawowe produkty spożywcze, takie, których nie da się zidentyfikować dotykiem, na przykład puszki albo jakieś pudełka z produktami spożywczymi. Wystarczy, że je pokażą Alexie, ale nawet nie muszą jej dokładniej pokazać, tylko tak mniej więcej. Wtedy Alexa głosowo naprowadzi je, jak mają przesunąć ten przedmiot, żeby kamera dobrze go widziała, a potem zidentyfikują, co Alexa zidentyfikuje, co jest w tej puszce czy tym opakowaniu. I to już działa. A teraz jeszcze będziemy dodawać zupełnie nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest coś, co nazywamy eye gaze, czyli kontakt wzrokowy po polsku, gdzie osoby z takim dużym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać z niektórych funkcji tylko za pomocą kontaktu wzrokowego, tak? Za pomocą ruchu gałek ocznych, bez dotyku, ale też nawet bez głosu. Więc to też jest duży krok w kierunku osób z takimi no, szerokimi niepełnosprawnościami. Wprowadzamy też asystenta do nagłych wypadków, dzięki któremu też głosowo w razie wypadku takie osoby będą mogły wezwać pierwszą pomoc. I tutaj w ogóle chciałam powiedzieć, że cały obszar syntezy mowy, czy to właśnie przez Alexę, czy w inny sposób, niweluje no, wiele barier dla osób niepełnosprawnych. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, czyli naszym głównym rynku, jest kilkanaście milionów osób niewidzących i niedowidzących, dla których możliwość usłyszenia artykułu, książki, wiadomości no, pozwala zapomnieć o wielu ograniczeniach. I tutaj jeszcze raz właśnie mogę powiedzieć, że dzięki naszej pracy tutaj w zespole w Gdańsku udostępniamy tą syntezę mowy nie tylko poprzez Alexę, ale właśnie poprzez serwis AWS-owy wszystkim firmom, startupom czy nawet hobbystom, które chciałyby dodać ten interfejs głosowy do swojego rozwiązania i tym samym udostępnić to rozwiązanie osobom z niepełnosprawnościami. Mogą się one zintegrować z naszym serwisem Poli. Tam mamy więcej języków niż na Alexie, prawie 40 języków i ponad 100 głosów. Tak jak już wspomniałam o naszym głosie polskim Ola. Więc bardzo zachęcam, nie tylko ze względów biznesowych, ale właśnie też z tego względu, żeby otworzyć te swoje rozwiązania, które tutaj tworzymy biznesowo w Polsce, dla osób z niepełnosprawnościami.
Doczytałem się w Twoim bio na LinkedInie, że przez 3 lata prowadziłaś w Amazonie różnego typu inicjatywy. Byłaś inicjatorką programu Girls Do Engineering. I powiedz mi, jak widzisz, czy faktycznie jest tak, że możemy zachęcić dziewczyny, kobiety do tego, żeby angażowały się bardziej w STEAM, w IT? Czy są jakieś bariery? Jak to oceniasz ze swojej strony?
Myślę, że jak najbardziej możemy zachęcać, że jak najbardziej powinniśmy zachęcać dziewczyny do rozważenia takiej ścieżki edukacji i potem kariery. Dlatego też właśnie z tą myślą w 2020 roku zainicjowałam w Amazonie ten projekt Girls Do Engineering. Chciałam, żeby to było takie szerokie pojęcie inżynierii, nie tylko oprogramowania, bo cała inżynieria stwarza ogromne możliwości. I myślę, że trzeba zachęcać dziewczyny, że wbrew temu, co się wydaje, ciągle jeszcze funkcjonuje dużo stereotypów w naszym społeczeństwie, kulturze, rodzinie i pomimo tego, że nikt oczywiście nie zabrania dziewczynom pójść na studia inżynierskie, ale też mało kto je zachęca i jest dużo takich drobnych rzeczy, drobnych sytuacji, komentarzy, brak tak zwanych role modeli, które sprawiają, że dziewczynom czasami jest trudniej podjąć tą decyzję, nawet jeżeli mają na to ochotę, nawet jeżeli byłyby zainteresowane. No i w tym naszym programie, który no jest lokalny, działa w Trójmieście, ale co roku zbieramy kilkadziesiąt dziewcząt i pokazujemy im, na czym polega ta inżynieria, że jest fantastyczna, że budujemy działające rozwiązania, że nie robimy tego gdzieś zamknięci w piwnicy, w osamotnieniu, tylko pracując zespołowo, pracując nad produktem. No, większość z nich jest bardzo zadowolona z tego i też im pokazujemy, co jest ważne, że są w tym świetne, że w ogóle nie mają żadnych prawdziwych ograniczeń, że nie ma się czego bać i że jeżeli spróbują, to wszystko jest w zasięgu ich ręki.
Jak z swojego doświadczenia, co jest takim elementem, który najbardziej motywuje osoby, które chcą, nie wiem, wziąć się za barę z takim złożonym problemem, jakim jest uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja generatywna. Co jest takiego najfajniejszego w tworzeniu takich narzędzi i to jest coś, co ma wymiar taki, że ojej, możemy stworzyć coś, co pomaga ludziom. To jest takie bardziej, kurczę, chcę rozwiązać jakiś skomplikowany problem, którego nikt przede mną nie rozwiązał.
Myślę, że może ja opowiem z własnego doświadczenia i z własnej motywacji. Myślę, że te rozwiązania związane z generatywną sztuczną inteligencją, z tymi dużymi modelami, o ile sam ten model ogromny, który stoi za tym, oczywiście jest bardzo skomplikowany i potrzebujemy rzeszy naukowców, która nad nim pracuje i ogromu danych, o tyle wykorzystanie go i dołożenie tej kolejnej warstwy inżynierskiej i stworzenie za pomocą tego aplikacji, które rozwiązują małe, średnie, duże problemy, tworzą produkty, właśnie jest już proste. I myślę, że to jest taka fajna motywacja, że mając to całe zaplecze w postaci tych dużych modeli, dokładając naprawdę czasami niewielką warstwę inżynieryjną, ale mając dobry pomysł, można w bardzo łatwy i szybki sposób zbudować no, takie bardzo po angielsku powerful aplikacje, tak? Czyli takie, które naprawdę mają dużą moc, bo za nimi siedzi ta siła tej wiedzy, tego modelu. Także myślę, że to jest bardzo fajna motywacja, bo wiele rzeczy, które jeszcze niedawno wymagały wielkiego wysiłku wielu ludzi i długiego czasu, dzięki temu, że można skorzystać z tych modeli, nagle stają się dużo szybsze i dużo prostsze i szybciej widzimy te efekty takie działającego rozwiązania. Także dla mnie to jest bardzo, bardzo fajna motywacja, że mamy tą wizję tego produktu i teraz nie czekamy na to 2 lata, tylko naprawdę w krótkim czasie możemy dojść do czegoś działającego.
Super, bardzo Ci dziękuję, szczególnie, że to jest Twoja osobista refleksja. To jeszcze jakbyśmy mogli zostać na chwilę przy Twoich doświadczeniach i wnioskach. Jak Tobie z Twojego punktu widzenia inżynierskiego, z doświadczeniem inżynierskim, jak Tobie pomaga Alexa w takim Twoim życiu codziennym? Jak ta technologia, jakie są Twoje interakcje z tą technologią?
Alexa no, jest już z nami właśnie te 7 lat. Mamy kilka tych urządzeń Echo i to szczerze powiedziawszy, one już tak nam się wtopiły w tło, w domu. Także wręcz czujemy się dziwnie, jak gdzieś wyjeżdżamy i potrzebujemy gdzieś podejść do jakiegoś urządzenia, żeby coś włączyć, ściszyć. To tak. To także ja już nawet nie wiem, czy doceniam tą wartość dodaną, bo ona już dla mnie jest taka, no po prostu zawsze jest już od tylu lat. Korzystamy też z innych urządzeń. Mamy kamerkę Ringa na drzwiach przy tej obecnej ilości, szczególnie jeszcze wcześniej w czasach pandemii zakupów internetowych. Bardzo przydatna sprawa. Urządzenia Echo używam do wielu rzeczy. Używam na przykład do kontaktu z dziećmi, kiedy były młodsze i nie miały smartfonów. Teraz używam też do kontaktu z rodzicami, no bo trzeba wiedzieć, że to nie tylko są te lokalne rozwiązania, ale też można się połączyć na odległość z samym dźwiękiem albo dźwiękiem i obrazem, jeżeli się chce, za pomocą tych urządzeń. Ale też chciałabym powiedzieć, że przez to, że właśnie pracuję w Alexie, moje interakcje z nią czasami są też pełne frustracji, bo ja wiem, jaki tam jest potencjał, wiem, jak chcielibyśmy, jaka jest to nasza wizja, jak chcielibyśmy, żeby ten produkt działał, no a ciągle jeszcze mamy trochę do przejścia, żeby to wszystko działało idealnie i tak kompletnie, intuicyjnie, jakbyśmy chcieli. I za każdym razem, kiedy ta Alexa mi się pomyli, to trochę traktuję to jako swoją porażkę, chociaż no, pracuje tam ogromna ilość zespołów, a ja tylko w jednym z nich pracuję, ale źle się z tym czuję. Oczywiście znając tą architekturę Alexy, często wiem, jak zadać to pytanie, żeby Alexa wiedziała, o co mi chodzi, żeby mi odpowiedziała. No ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nie trzeba było wiedzieć, jak zadać to pytanie, żeby można je było zadać w dowolny sposób. Ale szczerze powiedziawszy, te moje oczekiwania jakby rozciągam też inne, czy aplikacje, czy urządzenia. I wiedząc, jak należy pracować, czy nad takim produktem, czy nad takim rozwiązaniem, bardzo, bardzo często no właśnie też jestem rozczarowana, jeżeli jakaś aplikacja, jakieś urządzenie, bo widać, że ktoś nie włożył wysiłku w to, żeby ono było intuicyjne, żeby użytkownikowi było łatwiej, więc taka no, trudna miłość do tej technologii, bo z jednej strony naprawdę uwielbiam to, a z drugiej strony no, też moje oczekiwania są dosyć wysokie w związku z tym.
Okej, a jak moglibyśmy na chwilę się oderwać od samej Alexy, co sądzisz, jak myślisz, w jaką stronę rozwinie się kwestia interakcji człowiek-maszyna, człowiek-sztuczna inteligencja? Bo to jest temat pewnie, nad którym codziennie ty się pochylasz w swojej pracy, ale pewnie o nim dyskutujesz, pewnie też masz jakąś swoją wizję. Jak to może według ciebie wyglądać w bliskiej przyszłości, powiedzmy, nie wiem, w ciągu 3-5 lat?
Tak, jeżeli chodzi o taką świadomą interakcję człowieka ze sztuczną inteligencją, no to ja jestem bardzo dobrej myśli. I tutaj patrząc, jak ta nasza Alexa się rozwija, jaka jest nasza wizja, to ja już osobiście bym bardzo chciała, żebyśmy mieli tą funkcjonalność, która mi pozwoli w ogóle zapomnieć o tych wszystkich nudnych, codziennych zadaniach, pamiętaniu, czy mam mleko w lodówce, o tam zapisaniu, nie wiem, psa na kolejne szczepienia, o jakichś terminach, opłatach. Naprawdę bym chciała, żebyśmy już tam byli i myślę, że to właśnie się wydarzy. I jestem też świadoma pułapek, tak, które w tym wszystkim są. I tutaj dla mnie takim dobrym przykładem jest wychowanie dzieci. Kiedyś oglądałam taki wywiad z kobietą CEO jeszcze w Stanach, która na pytanie, co poradziłaby innym kobietom, jak łączyć dom i dzieci z karierą zawodową, odpowiedziała, że to nie jest dla niej problem, bo dzieci mają cały czas opiekunki, a zadania domowe odrabia z nimi jej asystentka. No i wtedy się troszkę uśmiechałam, bo oczywiście większość kobiet nie ma asystentek w pracy, więc to taka podpowiedź trochę oderwana od rzeczywistości. No ale potem sobie pomyślałam, że nawet gdybym miała tą asystentkę, to przecież nie chciałabym outsourcować w pełni tej opieki nad moimi dziećmi, tak? I oczywiście nie odrabiam już zadań z moimi nastolatkami, ale jak byli mali to i się uczyli to i odkrywali ten świat, to jakby asystowanie im przy tym, bycie z nimi w tych sytuacjach, no to była największa możliwa przyjemność. Tak samo z wieczornym czytaniem książek do snu i tak dalej. No i tu właśnie ta nasza sztuczna inteligencja, do której wracam, bo trochę odbiegłam, wchodzi z tymi funkcjonalnościami, dzięki którym rodzic już nie musi tego robić. Nie musi czytać i opowiadać bajek, bo sztuczna inteligencja za niego to zrobi, czy odrabiać zadań. No i z mojego punktu widzenia to jest taka przykład takiej pułapki, którą ta zaawansowana sztuczna inteligencja może ze sobą wnosić do naszego domu i wystarczy, żebyśmy byli tego świadomi. Ale mam też inny przykład, w drugą stronę, związany z wyrównywaniem szans przez sztuczną inteligencję. Jestem przeogromną fanką serwisu o nazwie Khan Academy. Nie wiem, czy znasz taki serwis. Oczywiście. Tak, no to dla słuchaczy, którzy może nie słyszeli, ten serwis został stworzony przez Sala Khana w 2006 roku jako serwis do nauki matematyki, a teraz jest to już taka ogromna platforma edukacyjna do wielu przedmiotów. No według mnie jakość tych materiałów jest fantastyczna. Tak jak Sal tłumaczy matematykę, to każdy zrozumie. To wszystko jest dostępne za darmo i tłumaczone na wiele języków. I w tym roku właśnie znowu wracając do tej sztucznej inteligencji, oni rozpoczęli już dużo wcześniej współpracę z OpenAI i wystartowali z takim serwisem, który się nazywa Kanmingo, który jest właśnie takim wirtualnym korepetytorem opartym na generatywnej sztucznej inteligencji. I co to oznacza, że nie tylko on ma dostępne takie wcześniej przygotowane materiały edukacyjne, ale potrafi na bieżąco odpowiadać na pytania ucznia, tłumaczyć, dlaczego coś tak się liczy, albo analizować błędnie rozwiązane zadanie i powoli naprowadzać ucznia na to, gdzie może popełnił błąd. No, w skrócie taki prywatny korepetytor. No i dla mnie to jest na przykład wspaniały sposób wyrównywania szans i wykorzystania tej technologii generatywnej sztucznej inteligencji, żeby wyrównać szanse dla osób z tych środowisk mniej uprzywilejowanych, w rodzinach, gdzie nie stać ludzi na prywatnego nauczyciela. No dla mnie to jest niesamowita sprawa. W ogóle gdybym kiedyś miała mieć pracę moich marzeń, to właśnie była to praca nad taką najnowszą technologią, ale właśnie w takiej branży edukacyjnej. No dlatego, jeszcze może dodam, dlatego podsumuję, myślę, że ten potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny, no tylko musimy do niego podejść świadomie, tak? Nie pozwolić sobie na jakiś taki bezrefleksyjny szał i wtedy będzie on nam pomagał, a nie przeszkadzał.
Bardzo mi się podoba twoja wizja. Jeżeli założysz jakiś klub, ewentualnie stworzysz jakiś startup, to masz moje poparcie. Ewo, dziękuję ci serdecznie. To były wszystkie pytania, które chciałem ci zadać. Dla słuchających was, moim i dzisiaj, a przede wszystkim waszym gościem była Ewa Kolczyk, Senior Software Development Manager w Amazon Development Center w Gdańsku. gdzie Ewa kieruje zespołem Amazon Polly. Jak słyszeliście, Amazon w Polly już mówi po polsku, więc nie jest to dostępne dla nas, zwykłych cywili, ale dla branży biznesowej, czy bardziej dla ludzi, którzy już coś robią w tym biznesowo. Ale nie traćmy nadziei, pewnie Aleksa kiedyś przemówi po polsku. Ewo, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą całą masą ciekawych informacji i mam nadzieję, że przekonałaś tym samym dużą część ludzi do tego, żeby zainteresowali się, chociażby, nie wiem, sprawdzić, jakie nowe skille ma Aleksa, bo być może kupili kiedyś jedno z urządzeń i teraz chętnie je sobie wyjmą z szuflady i sprawdzą, co tam nowego słychać.
Jak najbardziej. Najpierw trzeba software zaktualizować, ale wystarczy powiedzieć, poprosić Aleksę, żeby się sama zaktualizowała. Arturze, bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Cieszę się, że mogłam powiedzieć też o tych możliwościach edukacyjnych, również tych, które my w Amazonie wspieramy i tworzymy. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję słuchaczom.
Ja raz jeszcze Tobie, Ewo, dziękuję. To była Technofobia, podcast, w którym mówię o tym, jak technologia zmienia nas i nasze życia. Jeżeli chcecie posłuchać innych odcinków, to bardzo serdecznie Was zapraszam do tego. Nie bójcie się, technologia jest dla wszystkich. Ja nazywam się Artur Kurasiński. Do usłyszenia.